Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Fatimie odbył się pogrzeb siostry Łucji. Streścimy przesłanie Jana Pawła II na tę okoliczność, a o postaci portugalskiej wizjonerki rozmawiać będziemy z papieskim wysłannikiem na uroczystości pogrzebowe, kardynałem Tarcisio Bertone. Połączymy się również z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Portugalii, księdzem Andrzejem Gładyszem oraz z krakowskim prowincjałem karmelitów, ojcem Szczepanem Praśkiewiczem. Program zwieńczy kolejna ze starożytnych refleksji eucharystycznych. Na wtorkowy magazyn 15 lutego zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Łucja wraz ze swymi kuzynami, błogosławionymi Franciszkiem i Hiacyntą, w roku 1917 w Fatimie otrzymała od Matki Bożej szczególną misję, której pozostała wierna do końca życia. Podkreślił to papież w liście na uroczystości pogrzebowe siostry Marii Łucji od Jezusa i od Niepokalanego Serca Maryi, które odbyły się w Coimbrze w Portugalii.
Bóg powołał ją w wieku 97 lat do wiecznego szczęścia w niebie. W ten sposób osiągnęła cel, do którego zawsze dążyła w modlitwie i ciszy klasztoru. Pozostawiła nam przykład pełnej wierności Bogu i radosnego pełnienia Jego woli.
Ze wzruszeniem wspominam, napisał Jan Paweł II, różne spotkania z nią i więzy duchowej przyjaźni, które z biegiem czasu coraz bardziej się umacniały. Czułem się zawsze wspierany codziennym darem jej modlitwy, zwłaszcza w trudnych chwilach doświadczeń i cierpień. Niech Bóg szczodrze ją wynagrodzi za wielką przysługę, jaką w ukryciu oddawała Kościołowi. Miło mi pomyśleć, dodaje papież, że siostrę Łucję w jej błogosławionym przejściu z ziemi do nieba przyjęła właśnie ta, którą przed tylu laty widziała w Fatimie.
Deus vindem nos auxilio.
Siostrę Łucję pożegnały tysiące Portugalczyków. Już wczoraj w pobliżu Karmelu w Coimbrze ustawiały się długie szeregi ludzi w milczeniu odmawiających różaniec. Tamtejszy biskup Albino Cleto przewodniczył modlitewnemu czuwaniu w kaplicy klasztoru, w którym siostra Łucja spędziła blisko 57 lat. Wierni mogli choć z dala po raz ostatni zobaczyć zmarłą wizjonerkę, oddając hołd jej samej i dziełu, do którego została wybrana.
W Portugalii ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej. W południe naszego czasu trumna przeniesiona została do katedry w Coimbrze. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godzinie 17. Przewodniczył jej papieski wysłannik, kardynał Tarcisio Bertone. Jeszcze jako sekretarz Kongregacji Nauki Wiary wielokrotnie spotykał się z siostrą Łucją przed ogłoszeniem trzeciej tajemnicy fatimskiej. Papieskiego wysłannika na uroczystości pogrzebowe zapytaliśmy, jak wspomina wizjonerkę z Fatimy.
Jest to wspomnienie osoby pogodnej, jaśniejącej, pełnej radości z dzieła, do którego została przeznaczona. Powiedziałbym, misjonarki w życiu Kościoła i świata, którą równocześnie wypełniała przyjaźń. Przyjaźń z Jezusem i przyjaźń z Maryją, Matką Jezusa i naszą Matką. Była kobietą wyjątkową i równocześnie prostą, pełną modlitwy, łaski, przyjaźni z ludzkością, jako depozytariuszka wielkiej nadziei dla ludzkości.
Łucja obrała życie modlitwy i milczenia. Jak zdaniem księdza kardynała udawało się jej to pogodzić z nadzwyczajnym objawieniem, którego była powierniczką i świadkiem?
Sądzę, że przeżywała je w wielkiej pobożności maryjnej i w poczuciu misji, w którą została włączona, czyli misji przekazania światu tego orędzia. Myślę, że słuchacze, ale i wielu innych chrześcijan wie, że jednym z ostatnich opracowań tej wizjonerki z Fatimy, kobiety prostej, ale pełnej Bożej intuicji, jest jej książka Apele orędzia z Fatimy. Ona bardzo mocno odczuwała to wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Czuła się wezwana do misji głoszenia i rozpowszechniania orędzia Matki Bożej z Fatimy. Uczyniła to także poprzez tę książkę. Przetłumaczona na kilka języków, zawiera ona całą jej wiedzę i powiedziałbym nawet misję, do której została powołana. O pozwolenie na publikację tej książki zwróciła się do Stolicy Apostolskiej i do Ojca Świętego, aby w ten sposób orędzie fatimskie mogło się rozpowszechnić, docierając do tysięcy ludzi, którzy jej książkę przeczytają.
Jakie dziedzictwo duchowe pozostawiła nam siostra Łucja?
Io credo che sia l'eredità di una grande vicinanza di Dio.
Moim zdaniem jest to dziedzictwo wielkiej zażyłości z Bogiem i Maryją, kobietą obleczoną w słońce, pierwszą współpracowniczką Jezusa w głoszeniu Królestwa, a poprzez to główną współpracowniczką w dziele zbawienia. Ona widziała Maryję z uwagi na swą prostotę serca, wraz z pozostałymi dwoma pastuszkami została przez Maryję uprzywilejowana. Zostawia nam dokładnie takie wspomnienie i takie zadanie, abyśmy wraz z Maryją byli współpracownikami dzieła zbawienia. Co za tym idzie, pozostawia duchowość bycia z i bycia dla, bycia z Bogiem dla zbawienia świata, poprzez najprostsze formy: modlitwę, uświęcenie życia, własnej pracy, pokutę, wynagrodzenie za grzechy świata. Jest to więc pomoc, która może przemienić serce człowieka w każdej epoce dla zbawienia świata.
Degli uomini di ogni epoca per la salvezza del mondo.
Kiedy Maryja ukazała się w Fatimie pastuszką, był rok 1917, epoka zupełnie odmienna. Jednak z czasem napływ pielgrzymów do Fatimy wcale się nie zmniejszył, wprost przeciwnie. Dlaczego się tak dzieje?
Perché la presenza di Dio, l'appello di Dio.
Ponieważ obecność Boga, wołanie Boga do ludzkości jest wołaniem odwiecznym. Wołaniem, które wzywa tak samo jak podczas stworzenia, jak w wieku ubiegłym, wzywa ludzi do współpracy z Bożym działaniem. Bóg, nasz Ojciec i Stwórca, stworzył człowieka na swój obraz, inteligentnego i wolnego, wezwał go do współpracy w przemienianiu świata. Ponieważ, jak słyszeliśmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, pierwsi rodzice powiedzieli Bogu nie. Trzeba temu nie, które miało tak bolesne konsekwencje dla ludzkości, przeciwstawić tak, które złączy się z tak Jezusa, wcielonego Syna Boga, oraz z tak Maryi. Jeśli ludzie każdej epoki i w każdej epoce mówiliby Bogu tak, świat przemieniałby się i to przemieniałby się w duchu Ewangelii i w duchu błogosławieństw.
Jan Paweł II jest szczególnie związany z Maryjnym Sanktuarium w Fatimie. Trzykrotnie spotkał się z siostrą Łucją. Co możemy powiedzieć o tej szczególnej więzi?
Il vescovo vestito di bianco della terza parte del segreto di Fatima.
Biskup ubrany na biało z trzeciej tajemnicy fatimskiej od razu został zidentyfikowany przez pastuszków jako papież. Oni jednak nie wiedzieli, o którego papieża chodzi. Smutne wydarzenia z 13 maja pozwoliły rozpoznać w Janie Pawle II człowieka w białej szacie, na którym spełniło się proroctwo w czasie zamachu. To było dokładnie 13 maja. Na marginesie dodajmy, że i Łucja umarła 13 lutego. Ojciec Święty powiedział, że matczyna ręka Maryi tak prowadziła kulę, aby nie upadł martwy, jak mówiła przepowiednia, ale był ocalony według proroctwa dzięki modlitwie i pokucie ludzkości. Męczeństwo naszego papieża, którego częścią jest również jego choroba, stanowi dar dla całej ludzkości. Było ono znakiem bliskości siostry Łucji z tym papieżem, bez wątpienia z każdym papieżem, ale szczególnie z Janem Pawłem II.
Mówił papieski wysłannik na uroczystości pogrzebowej siostry Łucji, kardynał Tarcisio Bertone.
Śmierć siostry Łucji odbiła się szerokim echem w całej Portugalii. O atmosferę towarzyszącą uroczystościom pogrzebowym zapytaliśmy księdza Andrzeja Gładysza, rektora Polskiej Misji Katolickiej w tym kraju.
Można się było spodziewać, że zgon nastąpi z racji na wiek. Niemniej oczywiście było to swego rodzaju zaskoczenie, wrażenie było duże. Wiemy, że zmarła osoba, która była jednym z tych osób, które Matka Boża zaszczyciła swoim spotkaniem. I wrażenie jest duże, również ze strony nawet i władz, i jest dzień żałoby. Wszyscy oddają cześć siostrze Łucji.
Mówi się, że niektóre partie polityczne zdecydowały zawiesić kampanię przedwyborczą. Czy tak rzeczywiście było?
Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, czy zawiesiły, ale wiem, że się deklarowały, że zawieszą swoją działalność.
Jeżeli chodzi o oddźwięk w mediach?
Nieustannie jest transmisja na żywo z wszystkich obchodów w Koimbrze. I również dziennik znaczną część swoją poświęcił siostrze Łucji. Mówi się o jej życiu, pokazuje się zdjęcia z jej życia, także właściwie w telewizji. Ten temat jest absolutnie wiodącym. Natomiast w gazetach oczywiście też na pierwszych stronach pokazały się artykuły na temat jej zgonu i podkreśla się, że to by nastąpiło właśnie dnia 13.
A wspólnota polska, której ksiądz jest rektorem Polskiej Misji Katolickiej, czy planuje jakąś taką mszę upamiętniającą siostrę Łucję?
No będziemy oczywiście się modlić i zostanie odprawiona msza święta. Z tym, że my się spotykamy rzadko. Nasza wspólnota polska z tym bardzo niewielkiej ilości osób spotyka się raz w miesiącu, ale następna msza święta będzie poświęcona właśnie wspomnieniu i modlitwie w intencji siostry Łucji i również w intencji jej beatyfikacji, późniejszej kanonizacji.
Bóg zapłać serdeczne, z Portugalii mówił rektor Polskiej Misji Katolickiej ksiądz Andrzej Gładysz. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Duchową komunię ze zmarłą odczuli przede wszystkim współbracia i siostry Karmelu Terezjańskiego. Także w Polsce, gdzie przebywa z wizytą generał zakonu ojciec Alojzy Arostegi Gamboa. Mówi krakowski prowincjał karmelitów ojciec Szczepan Praśkiewicz.
Siostra Łucja była żywą pamięcią objawień, które niewielką przedtem portugalską wioskę Fatimę uczyniły ołtarzem świata. Jej relacje ze spotkań z piękną panią z nieba ubraną na biało oraz świadectwo życia modlitwy w klauzurze Karmelu doprowadziły tysiące ludzi do nawrócenia. Siostra Łucja nadto kochała bardzo Polskę, ojczyznę papieża. Mogłem się o tym osobiście przekonać, kiedy to zostałem wraz z grupą współbraci zakonnych naszej krakowskiej prowincji przyjęty przez nią w rozmównicy klasztoru w Koimbrze 29 października ubiegłego roku. Na spotkanie przybyłych z Polski swych współbraci w powołaniu karmelitańskim przyszło najpierw do rozmównicy całe zgromadzenie miejscowych mniszek. Zaśpiewaliśmy wspólnie karmelitański hymn maryjny w Los Carmeli, po czym nastąpił serdeczny dialog. Po około 15 minutach siostra infirmerka przywiozła do rozmównicy na wózku inwalidzkim sędziwą, ale z wielkim uśmiechem na twarzy i bardzo ożywioną siostrę Łucję. Po słowach przedstawienia grupy zaśpiewaliśmy po polsku Fatimskie Ave Maria. Następnie siostra Łucja podpisała dla chętnych książeczkę ze swoimi wspomnieniami i pamiątkowe obrazki. Każdemu wręczyła osobiście do ręki różaniec, swój podarunek, zachęcając do jego odmawiania. Pytała o Karmel w Polsce i o jego zainteresowanie wschodem, krajami byłego Związku Sowieckiego i samej Rosji. Na zapytanie ojca Bronisława Tarki, byłego delegata prowincjalnego dla pomocy Kościołowi w Związku Radzieckim, czy ma jakieś przesłanie dla Karmelu, który powinien powstać na wschodzie i w samej Moskwie, powiedziała: towarzyszę moją modlitwą podejmowanym wysiłkom. Trwam w duchowej jedności z tymi, którzy podejmują trud zaszczepienia Karmelu w Rosji. Będę się za ten Karmel szczególnie modliła. Ja tam z wami będę. Ofiarowała także ojcu Bronisławowi dodatkowy różaniec do przekazania go siostrom przyszłego Karmelu w Moskwie. Pytała także o pobożność maryjną w naszej ojczyźnie. Zaśpiewaliśmy następnie wspólnie uroczyste Salve Regina, po czym przekazałem na ręce siostry Łucji przywiezione z Krakowa pamiątki. To jest relikwie ex ossibus świętego Rafała Kalinowskiego, medal okolicznościowy świętego Rafała i słodkie polskie czekoladki na rekreację dla zgromadzenia. Siostra Łucja podziękowała w imieniu wspólnoty za dary i jeszcze raz zapewniła o swojej modlitwie. Prosiła, aby objąć nią szczególnie Ojca Świętego i serdecznie pozdrowiła siostry karmelitanki Bose w Polsce. Gdy powiedzieliśmy, że przyjedziemy na jej stuletnie urodziny, uśmiechnęła się i powiedziała nam: do zobaczenia w niebie.
Proszę ojca, jakie są perspektywy na Karmel w Moskwie?
Perspektywy są bardzo, moglibyśmy powiedzieć, ze strony zakonu dobre. I także samo arcybiskup moskiewski, Tadeusz Kondrusiewicz, byłby rad, aby siostry mogły się w Moskwie osiedlić. Jednak pierwsza próba nie przyniosła oczekiwań pożądanych, ponieważ trudno było znaleźć jakiś teren, gdzie mógłby być zbudowany klasztor. Siostry zatrzymały się w bloku, wynajmując mieszkanie na jednym z piętr. No niestety dla życia klauzurowego mniejszego nie były to okoliczności sprzyjające i wycofały się, oczekując na nadejście lepszych czasów. I teraz trwa poszukiwanie odpowiedniego miejsca, ewentualne zakupienie jakiegoś jednorodzinnego domku, który można by przekształcić na potrzeby życia klauzurowego, tak jak to jest na przykład w Usolu na Syberii, gdzie siostry już się udały.
Siostra Łucja była wybitną osobistością Karmelu. Jak przyjęliście wiadomość o jej śmierci?
Przyjęliśmy tę wiadomość ze smutkiem, ale równocześnie zdaliśmy sobie sprawę, no, że Pan Bóg wezwał ją do nieba i gdzie razem z Jacyntą i z Franciszkiem będzie mogła cieszyć się chwałą błogosławionych. Ojciec generał, będący w Polsce, skierował specjalne przesłanie do Koimbry i wysłał też jednego ze swoich radnych generalnych, aby przewodniczył pogrzebowi. I my wszyscy łączymy się duchowo z Koimbrą, z klasztorem i z katedrą, gdzie odbywać się będą uroczystości pogrzebowe. Siostra Łucja, jak wiemy, spocznie przez rok właśnie w Koimbrze, po czym zostanie trumna przeniesiona do bazyliki w Fatimie, gdzie miejsce jest już przygotowane.
Do Koimbry wysłany został legat papieski, arcybiskup Bertone. Czy polskie prowincje też organizują jakąś taką wspólną mszę pamięci o zmarłej siostrze za jej duszę?
Tak, będzie w Krakowie przy ulicy Rakowickiej najbliższą niedzielę o godzinie 15. Przewodniczył jej będzie nasz ojciec generał Alojzy Arostygi. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tę modlitwę, zwłaszcza mieszkańców Krakowa. Powtarzam, przy ulicy Rakowickiej 18, najbliższą niedzielę o godzinie 15.
Bóg zapłać serdeczne. O siostrze Łucji mówił przełożony polskiej prowincji karmelitów krakowskiej ojciec Szczepan Traśkiewicz.
A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejna ze starożytnych refleksji eucharystycznych.
Modlitwa eucharystyczna z I-II wieku. Didache, czyli nauka 12 apostołów. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą latowość Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, Twego sługę. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi zbierze się w jedno w Królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za święte imię Twoje, które z woli Twojej zamieszkało w sercach naszych, i za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki. Ty, Panie Wszechmogący, stworzyłeś wszystko dla imienia Twego. Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nimi Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój i życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego. Nade wszystko dziękujemy Ci za potęgę i chwałę Twoją. Tobie chwała na wieki. Pomnij, Panie, na Kościół Twój i wybaw go od zła wszelakiego i uczyń doskonały w miłości Twojej. I zgromadź go z czterech stron świata uświęcony w Twoim Królestwie, które przygotowałeś dla Niego, bo Twoja jest moc i chwała na wieki. Niech przyjdzie łaska i przeminie ten świat. Hosanna Bogu Dawidowemu. Kto święty, niech przyjdzie. Kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Maranatha. Amen.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Refleksją w wyborze księdza Marka Starowiejskiego kończymy już nasz wieczorny program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.